Tak właśnie krótka zmiana ze względu na moje dzisiejsze odwiedziny duszpasterskiej u siostry Zofii. Te odwiedziny tak mnie poruszyły, że pomyślałem, wiecie, już się stęskniłem za życiem Jezusa Chrystusa i naprawdę już dzisiaj mieliśmy rozważać inny fragment, ale pomyślałem sobie, że chciałbym, żebyśmy dotknęli tego tematu. I wiecie, miałem trochę problem, jak zatytułować to kazanie. Bo nie do końca chciałem mówić o tym, jak jest w niebie, ale chciałem mówić o tym, jak wygląda moment przejścia. Bo czasami my jako wierzący zastanawiamy się, jak to będzie. Czasami przez to, że nie wiemy, możemy się niepokoić. Czasami po prostu jakiś niepokój jest wynikiem po prostu braku takiego przekonania, czy nawet takiej ugruntowanej, prawda, wiedzy. I my dzisiaj z siostrą Zofią zachęcaliśmy się bardzo. Rozmawialiśmy, przez to, że ona słabo słyszy, to mówiłem do niej głośno, tak, że sam słyszałem. I tak się zachęcaliśmy wzajemnie. Po prostu. Widziałem, jak z każdym słowem ona po prostu jest zachęcona, podniesiona i też mówiła, że ostatnio i Ala z nią rozmawiała i też właśnie takie oto podniosło na duchu. Zobaczcie, jak to jest. Że my po prostu o tych rzeczach, o spotkaniu z Panem najczęściej myślimy w określonych momentach. Albo gdy jesteśmy już w podeszłym wieku, no jak to się mówi, torba spakowana i właściwie w każdej chwili jesteśmy gotowi na tę podróż. Albo gdy jesteśmy poważnie chorzy, wtedy o tym myślimy. Albo czasami ludzie myślą o tym, gdy się w życiu nie wiedzie i po prostu, prawda? Ale bywa też tak, że bardzo długi czas o tym nie rozmawiamy. A myślę, że to, w jaki sposób Słowo Boże nam mówi o tym, może być zachęcające. I myślę, że warto jest, abyśmy spojrzeli na biblijną perspektywę, aby wiedzieć, że to jest moment przejścia. Moment, droga, która już została, wiecie, przetarta. Cel jest nam znany. Jak się pewne rzeczy dzieją, widzimy na podstawie Słowa Bożego. I myślę, że fajnie jest, żeby po prostu spojrzeć na to dzisiaj, aby sobie to przypomnieć i powiedzieć, chwała Bogu, jest to droga, którą każdy z nas będzie musiał przejść. A może nie, bo jest, wiemy też z biblijnej perspektywy, że niektórzy tego nie doświadczą. Ale chciałbym, żebyśmy teraz sięgnęli do Słowa Bożego. Najpierw Ewangelia Łukasza, rozdział 16, wersety od 19 do 31. Nie będziemy dzisiaj tam całej tej historii rozkładać na czynniki pierwsze, bo tam jest mowa na wiele aspektów dotyczących życia po śmierci, życia... Łukasza 16, rozdział. I właśnie... Pierwsza rzecz, która może spowodować jakiś taki dysonans, rozdźwięk, to w naszych Bibliach jest napisane, że jest to podobieństwo bogaczy i Łazarzu. Natomiast uważam i myślę, że nie tylko ja, iż to nie jest podobieństwo, ani przypowieść. Choćby ze względu na to, że postaci tam pojawiające się są wymienione po imieniu. A więc... Łazarz ma imię, prawda? Widzimy, że też oczywiście zwraca się tenże zmarły bogacz do kogo? Do Abrahama, prawda? Są osoby wymienione z imienia i uważa się, że nie jest to w żadnym razie podobieństwo, ale jest to nauczanie na temat życia pozagrobowego, życia po śmierci. W tym czasie jeszcze do śmierci zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne rozgraniczenie, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten temat, co Pan Jezus tutaj powiedział. A więc Łukasza 16, rozdział od wersetu 19. Był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty, kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziała. Więc Pan Jezus przedstawia nam historię i nawet podaje nam konkretne imię. Odnosi się, już jak czytamy na początku, widzimy, że to jest historia autentyczna. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. Pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie, ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Moglibyśmy jeszcze czytać dalej, ale na potrzeby tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, po prostu nie ma takiej większej potrzeby. A więc kiedy Jezus naucza, mówi o tym, jak wygląda ta rzeczywistość pozagrobowa w tym czasie. I mówi o tym, że wszyscy umarli, gdzie trafiają? Do krainy umarłych. Szeol, Hades, ale generalnie jest to kraina, która znajduje się gdzie? W dole. Tak? I wiemy to na podstawie tekstów starotestamentowych, które kierują nas ku dołowi. I zarazem święci Starego Testamentu, jak i bezbożni Starego Testamentu idą dokąd? Do krainy umarłych, która jest gdzie? W dole. I taka jest perspektywa starotestamentowa. I tam właśnie w dole, a więc nie w niebie, na przykład święci Starego Testamentu, ale tam właśnie w dole mamy krainę dla sprawiedliwych, pobożnych i dla krainę dla kogo? Dla bezbożnych. I widzimy tę perspektywę, która jest ukazana w Ewangelii Łukasza, że ta dla bezbożnych jest niżej, a ta dla sprawiedliwych, świętych jest wyżej. Także ci, którzy mękę cierpią w płomieniach, patrzą wysoko w górę i widzą to miejsce, które jest nazywane łonem Abrahama, ale to wszystko jest gdzie? W dole. A to ciekawa perspektywa, ale myślę, że już nieraz o tym mówiliśmy, dlatego przypomnieniu. I co jest ważne, zwróćcie uwagę, że oni już doświadczają przedsmaku tego, co czeka ich po sądzie ostatecznym, tak? A więc ci, którzy są bezbożni, doświadczają przedsmaku piekła, jeziora ogniem i siarką płonącego, a ci, którzy są pobożni i sprawiedliwi, święci Starego Testamentu, doświadczają czego? Przedsmaku nieba. Łono Abrahama jest właśnie takim miejscem. Co jest ciekawe i co też, wiecie, zobaczcie, jak kultura ma wpływ na nasze myślenie. Otóż może to być odkrywcze dla niektórych z nas, ale w tej krainie umarłych dla bezbożnych nie rządzi diabeł. Wiecie, jak to jest wryte w mentalność ludzi? Ludzie uważają, że diabeł jest panem piekła, że on rządzi w piekle. Ale Biblia mówi o tym, że to miejsce umarłych bezbożnych, tam nie rządzi diabeł. Ani też w jeziorze ognia i siarki nie będzie rządził diabeł, to będzie miejsce jego kary. Tak? To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić i żebyśmy zobaczyli taką biblijną perspektywę. I teraz, kto przyprowadza zmarłych do krainy umarłych? Aniołowie. I widzimy, że tak jest i ze sprawiedliwymi, i z bezbożnymi. Ze sprawiedliwymi mamy już tutaj w 22 wersecie powiedziane, że stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Natomiast w Mateusza 13:49 mamy powiedziane, że to aniołowie dokonują selekcji, kto jest pobożny, a kto jest bezbożny. I to oni odpowiadają za doprowadzenie do celu tych, którzy umarli. A więc jedną rzecz, myślę, że ona się nie zmieniła, ponieważ pewne rzeczy się zmieniły wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Nie zmieniło się co? Iż to aniołowie w imieniu Bożym, czy w imieniu Jezusa Chrystusa, oni przyprowadzają tych, którzy przychodzą na drugą stronę, do celu. Wiecie, to nie ma tak, że człowiek się zagubi, czy ja tam trafię. może gdzieś zabłądzę. Nie. Oni przyprowadzają w miejsce docelowe. Jeszcze jest taki moment, takie wersety, które pokazują, że Jezus jest tym, który doprowadza do chwały. Jezus jest tym, który doprowadza do chwały. Ale myślę, że technicznie odbywa się to właśnie w ten sposób, iż to aniołowie po prostu towarzyszą człowiekowi w drodze na drugą stronę. W drodze na drugą stronę. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zobaczyli właśnie list do Hebrajczyków, rozdział 2, wersety od 10 do 11. Bardzo lubię to miejsce, ponieważ ono właśnie mówi o tym, że tym, któremu zależy na tym, abyś ty jako dziecko Boże trafił i doszedł do chwały, jest kto? Sam Jezus. I dla mnie jest to nie tylko obraz tego, iż Jezus nas doprowadza do chwały w tym procesie dojrzewania, ale jest również tym, który nas prowadzi do chwały, czyli do wieczności. Przystało bowiem, aby ten, Hebrajczyków 2, 10, 11, przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. I widzimy tutaj, że tym, który przeprowadza na drugą stronę, jest kto? Bo tutaj jest Bóg. Ponieważ jest mowa potem dalej o Synu. I tym, co chcę uchwycić w tym dzisiejszym kazaniu, to jest moment przejścia, żebyśmy zobaczyli, że aniołowie są odpowiedzialni za to. Wierzę, że Jezus w tym uczestniczy, ale też Ojciec w tym uczestniczy. I teraz posłuchajcie, jest taki fragment, który powinniśmy poruszyć, Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety od 1 do 4. Dlaczego było tak, że umarli święci nie trafiali, Starego Testamentu nie trafiali do nieba? O tym mówił kiedyś Arnold Fuchtenbaum, który był tutaj u nas. I jest to pięknie ukazane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, wersetach 1 do 4. Ano dlatego trafiali oni do krainy umarłych, ponieważ krew zwierząt, ofiara ze zwierząt nie mogła rozprawić się z grzechem, dlatego oni czekali na doskonałą ofiarę, która została złożona dopiero przez Jezusa Chrystusa. I widzimy to bardzo wyraźnie w Hebrajczyków 10 rozdziale. Czytajmy. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Powiem wam, dotyka mnie ten fragment również w kontekście nauczania Kościoła katolickiego. Bo ja tu odnajduję całkowitą jakby coś, co się pokrywa. Jeżeli co msza musi być składana ofiara, to coś z tą ofiarą jest nie tak. Tu jest napisane. Bo taka była logika też w Starym Testamencie. A więc jeżeli nieprzerwanie składane są ofiary rok w rok, to znaczy, że nie mogą przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. I to jest tak naprawdę odpowiedź, dlaczego święci Starego Testamentu musieli czekać. Nie mogli być w niebie. Czemu? Ponieważ ofiara zwierząt nie mogła zgładzić ich grzechów. Ona czyniła ich sprawiedliwymi w oczach Boga, bo takie było to przymierze. Ale dopiero krew Jezusa Chrystusa zmazuje i gładzi wszelki grzech. I kiedy Jezus umarł, to wiemy na podstawie tego całego obrazu, i sytuacja się zmieniła. I potem jak czytamy w Apokalipsie, to widzimy wszystkich świętych, gdzie oni są. Już nie w krainie umarłych na dole, tylko gdzie? W niebie, przed Bożym tronem. A czemu? A no właśnie dlatego, że wszelka przeszkoda została już usunięta. I święci Boży mogą być w niebie. I rzeczywiście to jest główna zmiana, jeżeli chodzi o świat umarłych, wraz ze śmiercią, zmartwychwstaniem, wstąpieniem do nieba Jezusa, to jest to, że święci trafiają dokąd? Do nieba. Przed Boży tron. Na zawsze. No i tu trzeba ważyć słowa. Trafiają przed Boży tron. Ponieważ jeszcze, jeżeli sięgniemy po eschatologię, to zobaczymy, że jeszcze jest zmartwychwstanie umarłych. Są nowe ciała. Ale to nie dzisiaj i nie ten temat jakby jest naszym celem. To dlatego właśnie w wizjach Jana, na przykład w 5 rozdziale, co czytamy? Czytamy, że jest tłum wielki, którego nikt nie może zliczyć. Tam są aniołowie, tam są postaci, tam są również starcy. I oni jaką modlitwę, jaką pieśń śpiewają? Uczyniłeś z nas, Bogu, ród królewski, kapłaństwo święte. Kto to jest? O, to jest oblubienica Boża. To jest Kościół. Prawda? Gdzie oni są? Przed tronem Bożym. W trzecim niebie. No dobrze, ale to tak tylko, żeby zarysować jak było, jak jest, jeżeli chodzi o świętych. Czy mamy opisy śmierci świętych w Nowym Testamencie? Mamy. I chciałbym, żebyśmy teraz na nie spojrzeli. Jak umierali święci Boży? Dlatego, że słuchajcie, śmierć, no taka jest prawda. Biblia mówi, że śmierć jest naszym wrogiem. Ale przeczytajmy, co Biblia mówi na temat tego, jak umierają święci Boży. Spójrzmy najpierw, jak umierał nasz Pan. Pan Jezus. Czytamy, że dowódca, ten strażnik, który patrzył, jak Jezus umierał, spowodowało, że On się nawrócił. Jak wielkie może być świadectwo w tym, jak odchodzą Boży święci ludzie. Nasz Pan, gdy umierał, On spowodował co? Że ten człowiek wyznał, ten prawdziwie jest Synem Bożym. To, co się działo i jak się działo. I chciałbym, żebyśmy to po prostu uchwycili. Najpierw Łukasza, 23 rozdział, wersety od 44 do 49. Łukasza 23. Od 44 do 49. Była już mniej więcej godzina 6, czyli która? 12 w południe, tak? To trzeba tutaj sobie przeliczyć. Ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9, czyli do godziny 15. Gdy zaćmiło się słońce, rozdarła się zasłona w świątyni na dwoje, a Jezus, zawoławszy wielkim głosem, wiecie, ten opis jest momentem triumfu. To, jak Jezus umiera, jest okrzykiem triumfu, zwycięstwa. Zwycięstwa. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając, zaiste ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Ja wiem, że na to, co się tam działo, trzeba patrzeć też w kontekście wcześniejszych wersetów, ale posłuchajcie, czy moment przejścia może być wielkim świadectwem? Nie tylko może, ale i powinien. I zobaczcie, jak postępuje Jezus. To nie jest ślepy los, jak niektórzy mówią. Panie, kto to wie? Ale Pan Jezus mówi, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I dopiero powiedziawszy to, skonał. A czemu? Bo duch po śmierci dokąd idzie? Do Ojca. I Bóg, Jezus wskazał nam kierunek. A jeszcze jedna rzecz. Popatrzcie, jak Jezus mnie porusza ten obraz. Jana, 19 rozdział. Bo tylko Jan o tym pisze. Jana, 19 rozdział. Wersety od 28 do 30. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, pamiętacie, jest, zawsze u ewangelistów było, aby się wykonało Pismo, aby się wykonało Pismo. Widząc, że się wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział jeszcze, pragnę. Słuchajcie, Pan Jezus nawet umiera według Pisma. Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podał mu do ust. Podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jezus umiera przekonany, że wszystko się wypełniło. Wiecie, jak to jest inaczej, kiedy człowiek Boży umiera i mówi tak. Wykonałem to, z czym zostałem posłany. Tutaj jest taki obraz naczynia, które zostało opróżnione z zawartości, które przyniosło na ten świat, bo wszyscy inni zostali pobłogosławieni. I znowu okrzyk triumfu. Wykonało się. Mogę, Ojcze, już iść do Ciebie. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Co mi to mówi? Mówi mi to to, że Jezus wykonał wolę Ojca i świadom tego odchodzi. I ma jakie poczucie na krzyżu? Triumfu. Tego, że Jego życie dokładnie oddało to, co Jego Ojciec chciał. No i powiedzcie, czy nie jest tak, i o tym zaraz będziemy mówili, o dylemacie Pawłowym, że kiedy mamy poczucie, że jeszcze nie stało się to wszystko, do czego Bóg nas powołał, to mamy poczucie dyskomfortu, gdy jesteśmy w jakiejś śmiertelnej chorobie? No mamy i to, słuchajcie, jest absolutnie w porządku. Czemu? Ponieważ wierzący są świadomymi ludźmi i mają potrzebę, Boże, daj mi wypełnić to, po co mnie posłałeś. Wykonać pracę, z którą mnie posłałeś. I tak mi się to bardzo podoba. Ludzie wierzący nie boją się śmierci, ale chcą, aby ich życie było pożyteczne. A kiedy mają poczucie, że pracę zakończyli, to co? To mają też pokój. I są gotowi, żeby spotkać się z Panem. I zobaczcie ten dylemat Pawłowy, o którym apostoł Paweł pisze w liście do Filipian, prawda? Pamiętacie? A co on tam pisze? On pisze słowa, które normalnie to są nie do przyjęcia. Jak człowiek zdrowy psychicznie może mówić, śmierć jest dla mnie zyskiem? To ktoś powie, że ten człowiek chyba ma depresję. Jak można powiedzieć, że po prostu dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem? Śmierć zyskiem. Zobaczcie, czemu on tak mówi. Jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. I bardzo mi się podoba szczerość Pawła, ponieważ nas czasami na to nie stać, na taką szczerość. My najczęściej mówimy, o, chciałbym być z Panem, ale wcale nie chcemy być z Panem. Bo jeszcze chcielibyśmy widzieć to, ale tak wypada powiedzieć po prostu, że chciałbym być z Panem. A tymczasem coś w sercu mówi, ale jeszcze czuję, że dzieło nie zostało skończone. I apostoł Paweł mówi, jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to ja nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Zobaczcie, on się nie boi. Ba, on nawet mówi, że wie, że po prostu, gdy będzie już z Panem, będzie mu daleko lepiej. Ale uwaga, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. W jaki sposób on tutaj w ogóle rozmawia? Jak on rozumowuje? Jak argumentuje? Ano właśnie w taki sposób. Widzę, że jeszcze muszę być z wami. Że muszę was budować. Że muszę wykonać pracę. Mam ten dylemat i nie wiem, co wybrać. Ale werset 25 wydaje się być wersetem po jakiejś przerwie myślowej czy zastanowieniu, po którym on stwierdza, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu, będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Słuchajcie, no czy człowiek może tak mówić? Czy to nie jest arogancja? Nie, to nie jest arogancja. Jeżeli my jesteśmy zaangażowani w Królestwo Boże, jeżeli częścią naszego życia jest Królestwo i na przykład zbór pański, Boże dzieło, to my widzimy, czy coś jest skończone, czy nie. I dlatego pojawia się dylemat. I apostoł Paweł miał szczerze się dzieli z Filipianami. Mówi, nie wiem, co wybrać, bo wiem, że z Panem to jest daleko lepiej, ale widzę, że być z wami to jeszcze nadal jest potrzebniejsza rzecz, dlatego wiem, że pozostanę przy życiu. Myślę, że Paweł rozmawiał z Panem i Pan mu to objawił, że jeszcze nie pora. Pawle, jesteś potrzebny. Kościół jeszcze potrzebuje. Ale zobaczcie, jak się zmienia sytuacja w drugim liście do Tymoteusza. Znacie to miejsce. Drugi list do Tymoteusza. I co tam czytamy? Ano czytamy, że apostoł Paweł mówi, że przyszedł czas rozstania jego z życiem. Pisze tam tak? Jest tam tak napisane. No zobaczmy. I znowu, jak apostoł Paweł tutaj komunikuje do nas. Drugi to Mateusza 4,6. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. No to już nie jest to, co on pisze w liście do Filipian. Czy można takie rzeczy wiedzieć? On mówi, czas rozstania mojego z życiem nadszedł. I zobaczcie, dlaczego on tak spokojnie mówi. Dobry bój bojowałem. Dobry bój. Biegu dokonałem. I wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan Sędzia Sprawiedliwy, nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. A to nie jest powód do rozpaczy, mówi Paweł? Dalej będę, słyszeliśmy w niedzielę ostatnio nauczanie Żelka na ten temat, dalej będę robił, co do mnie należy, ale jeżeli zostanę zabrany w tym momencie, to już mam poczucie, że tak naprawdę dzieło, do którego zostałem powołany, wykonałem. Co jest głównym czynnikiem, że człowiek jest w stanie spojrzeć w ten sposób na moment przejścia? Świadomość powołania i wykonania tego powołania. Albo też świadomość niewykonania tego powołania, która sprawia, że człowiek co? Zaczyna się modlić, Panie, chcę jeszcze dalej służyć. Moje dzieło nie zostało zakończone. I wierzę, że Bóg to potwierdza w duchu. Jestem zbudowany tą świadomością, jaką mają ludzie, którzy chodzą z Bogiem. Słyszałem taką historię, opowiadała mi ta osoba, którą darzę szacunkiem, więc nie było to z cyklu wymyślone historie misjonarzy. Opisywał historię pewnego afrykańskiego pastora, który z łaski Bożej założył wiele zborów w Afryce. A pewnego dnia zaprosił wszystkich tych pastorów, którzy usługiwali w tych zborach, bo to byli też jego uczniowie. Oni przyjechali i on dokładnie to powiedział, co apostoł Paweł. Czas mojego rozstania z życiem nadszedł. I teraz, wiecie, byłem tym poruszony. Przygotowali wieczerze. Jeszcze ostatnią wieczerzę spożyli razem. I pod koniec tej wieczerzy ten pastor odszedł. Czy Słowo Boże i czy życie z Jezusem kształtuje nam perspektywę? Moje powołanie, moje miejsce w ciele, to co zrobiłem, co jeszcze jest do zrobienia? ale też spotkanie z moim Panem. Co nie jest żadnym strasznym wydarzeniem, jest cudownym wydarzeniem. A kiedy to po prostu zostaniemy zaprowadzeni przed Boży tron. Pamiętacie historię Szczepana, Dzieje Apostolskie? Potężnie się zawsze wzruszam przy tej historii. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Wersety od 54. Słuchając tego, wpadli we wściekłość, czyli czego kazania, które wygłosił Szczepan. Zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, co ujrzał? Chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje, razem rzucili się na niego, wypchnąwszy go poza miasto, kamionowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Kamionowali Szczepana, który modlił się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij Ducha mego. Widzimy taki wzorzec? A tak samo jak modlił się Pan. Panie, przyjmij Ducha mego. W ręce Twoje oddaję Ducha mego. Patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Dane jest Szczepanowi przed chwilą śmierci zobaczyć niebo otwarte. I ci z nas, którzy obserwowali śmierć Bożych ludzi, byli świadkami momentu odejścia, mówią, że to często się powtarza. Że ludzie widzą Pana. Że mówią: Pan tu jest. Były różne, wiecie, historie. Obserwowałem na blogu swoim, swoje umieranie relacjonował pastor Paweł Godawa. Muszę wam powiedzieć, że byłem zatrwożony tym, co słyszałem przy okazji tego, co tam się działo. Może się nie zgadzałem z nim teologicznie, ale wiecie, jak wiele po prostu ludzi pokazało swoją naturę. Człowiek po prostu, można powiedzieć, że przerabiał to na oczach innych ludzi i inni potrafili po prostu go potępiać. Ale wiemy, że w chwili śmierci wykrzyczał, że Chrystus zwyciężył. Szczepan widzi niebo otwarte. I Jezusa, który stoi po prawicy Ojca. Wiecie, czemu stoi? Bo Pan siedzi na tronie. Stoi, ponieważ drogocenna jest w Jego oczach śmierć świętych Jego. Ktoś powiedział: ponieważ honoruje Jego śmierć. Piękny moment. Życie i śmierć. Dobrze. Dlaczego święci umierają spokojni? Mówiliśmy o tym dylemacie wierzącego, ale również umierają spokojni, ponieważ wiedzą, jak przebiega śmierć. Drugi Koryntian, 5 rozdział, popatrzmy. Drugi Koryntian, 5 rozdział, Paweł o tym pisze. I pisze o dwóch możliwościach. Pisze o czym? Pisze o tym, że albo będziemy zewleczeni, albo śmierć zostanie wchłonięta przez życie. Są dwie możliwości. I pisze: ja bym wolał, żeby doświadczyć tego, jak śmierć jest wchłaniana przez życie, czyli moment przemienienia, kiedy Chrystus powróci. Ale wiemy, że Paweł również został zewleczony najprawdopodobniej. Ale przeczytajmy to. Drugi Koryntian, 5 rozdział. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, rozpadnie się, Mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się domostwo, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Ci, którzy są przyobleczeni w sprawiedliwość Chrystusa, umierają spokojnie. Ale ci, którzy są nadzy, boją się śmierci. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, po prostu nie bój się. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Czyli co Paweł mówi? Ja wolałbym doczekać, kiedy Pan powróci, być wtedy żywy i być przemieniony w okamgnieniu. O tym jest mowa w liście Pawła do Tesaloniczan. O tym jest mowa w liście do Koryntian 15 rozdział. Piękne fragmenty, które są nadzieją. Prawda? Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Czyli Paweł mówi, nawet jeżeli przeżywamy piękne rzeczy, to jeżeli teraz jesteśmy w ciele, to jesteśmy oddaleni od Pana. Czemu mówi? Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Wszystko na razie jest przedmiotem wiary, a nie oglądania. Jesteśmy więc pełni ufności. Zobaczcie, dwa razy się to powtarza. Jesteśmy pełni ufności. I wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem wszyscy musimy stanąć przed Chrystusem, żeby zdać sprawę ze swojego życia. I o czym Paweł mówi? Jeżeli nie doświadczę przemienienia, to chcę powiedzieć, że wolałbym raczej wyjść z ciała i zamieszkać z Panem. I to, co widzę w tym fragmencie, to jest fakt, iż jesteśmy przygotowani przez Boga, przysposobieni na wieczność. Na przemianę, ale też na co? Na to, by opuścić ciało i spotkać się z Nim. Nie zabłądzimy. Będą aniołowie, którzy przyprowadzą nas przed Boży tron. I ta perspektywa jest niesamowita. A teraz, co jest, myślę, też bardzo ważne, o czym dzisiaj rozmawialiśmy z siostrą Zofią, ale też z siostrą Alą, która też składała piękne świadectwo, to ta perspektywa, którą widzimy u Jana, o której on pisze, że kiedy uwierzysz, przeszedłeś ze śmierci do żywota. Twoje życie już jest powiązane z niebem, można by powiedzieć z Bożym tronem, z Nim jest powiązane. A ja słyszę, i wy też pewnie słyszycie, że to jest arogancja tak mówić. Niektórzy mówią, jak możesz tak mówić? Człowieku, ale Słowo Boże tak mówi. Prawda? Zacznijmy od Jana, od 3 rozdziału. Rozmowa Jezusa z Nikodemem. Jest piękny werset 3,16, ale później również jest werset 18. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna. Czyli jednym słowem, co mówi tutaj Jan? Nie będziesz sądzony, czy będziesz żył wiecznie, czy będziesz potępiony. Bóg oceni jakość twojego życia i odbierze do tego odpowiednią nagrodę, ale nie będzie rozpatrywany, czy masz być zbawiony, czy nie, jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa. Ale Jana 5 rozdział, zobaczcie, co mówi dalej. 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. W tym momencie, kiedy słucha i kiedy wierzy, ma żywot wieczny. I co? Nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Czy ja mam prawo tak myśleć? Czy my mamy prawo tak myśleć? No, Jezus nam daje taką obietnicę. I się trzymamy jej, że kiedy zamykamy po raz ostatni oczy, to nasze ciało, wiecie, się wyłącza. Ale z czym jest powiązany nasz duch? Z wiecznością, z niebem, z naszym Panem. I w końcu jeszcze historia z Łazarzem. Myślę, że ona się wydarzyła właśnie ze względu też na nas. Myślę, że też ze względu na Pana, ale ze względu na nas. Gdzie Pan Jezus mówi tak. 26 werset, rozdział 11. Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? A werset wcześniejszy. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Czyli, że śmierć nas nie rozłącza. My po prostu przychodzimy do Pana. Wierzę w świadome chrześcijaństwo. Świadome chrześcijaństwo to jest świadomość powołania, pragnienie tego powołania, wypełnienie tego powołania. A potem też co? Ja wiem, dokąd idę. I jestem gotowy tam iść. Chcę, bo to daleko lepiej. Tą drogą poszedł nasz Pan. I ta droga jest przetarta. I On do chwały, Ojciec nasz, doprowadził wielu. Nie zgubimy się po drodze. Ale teraz, wiecie, to jest tak, chciałbym powiedzieć, bo widzę to z takich rozmów duszpasterskich. Jeżeli widzisz, że jeszcze cel nie został osiągnięty, że nie możesz powiedzieć, wykonało się. W takiej skali, wiecie, dla nas wierzących, nie tak jak Pan, bo to on był sprawcą zbawienia. To nie mów, że chcesz umrzeć. Tylko bądź szczery przed Bogiem. Powiedz, Panie, chciałbym jeszcze dokończyć to dzieło. Nie mam poczucia, że jest zakończone jeszcze. Chcę wypełnić Twoją wolę. Wierzę, że Bogu podoba się taka postawa świadomego wypełnienia celu, bycia zbudowaniem dla Kościoła, dla zboru, dla Królestwa Bożego. A potem powiedzenie też, w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mego, bo to jest świadectwo, dokąd ja idę. I chwała Ci, Panie, za owocne życie. Drodzy bracia i siostry, to jest temat, o którym dzisiaj rzadko mówimy. Czemu? Bo my mamy kulturę raczej życia, siły, wiecie, zdrowia. Ale człowiek wierzący ma perspektywę pełną. I nieba, i świadomego życia tutaj. I nieraz doświadcza tego naprężenia, którego doświadczył apostoł Paweł. I nie wie, co wybrać. I nie jest to przejawem grzechu. Jest to przejawem dobrego dylematu. Kiedy twoje życie jest zaangażowane i ty chcesz, widzisz potrzebę jeszcze służenia Bogu. Piękna sprawa. Cieszę się, że Paweł jest z nami szczery. Widzę piękny obraz tego, jak Jezus oddaje życie i ma poczucie, wykonało się. Wspominam sobie historię ala waszej wnuczki. Jak się nie widzieliśmy, jak się modlić, bo to takie małe dziecko cierpiące na granicy śmierci. Ja pamiętam, wtedy tak mi dotknęło mnie w duchu. Módl się o to, aby Boża wola dla jej życia się wypełniła. I tak się modliliśmy. Niech nie będzie tak, że to życie będzie przerwane, a była Twoja wola dla jej życia. I wiecie co? Wierzę, że ponieważ żyje, dlatego, że Bóg ma plan dla jej życia. I ten plan jeszcze się nie wypełnił. Chwała Bogu. Moment przejścia. Jesteśmy tak przysposobieni do bycia przemienionym, jak i wierzę, do tego po prostu, by wyruszyć w tę drogę. Ale najpierw miejmy świadomość, że wypełniliśmy to, do czego Bóg nas powołał. A życzyłbym sobie i wam, żebyśmy mogli powiedzieć w tym dniu, wykonało się. Mam poczucie, że wszystko jest zrobione. Mam poczucie, że moje życie było owocne. Ja bardzo bym tak chciał. Bardzo bym tak chciał. Amen.